Po debacie na temat tzw. związków partnerskich w polskim parlamencie, a zwłaszcza po wypowiedzi sejmowej pani profesor Pawłowicz na temat niekonstytucjonalności tych związków oraz na temat hedonistycznej istoty tych związków, oberwała się chmura krytyki zmasowanych, krytycznych wypowiedzi. Chmura wściekłości, oburzenia, absolutnego nietolerowania poglądów, bo przecież te poglądy wypowiadane z mównicy sejmowej i w publicystyce pozasejmowej są tak bardzo nietolerancyjne, tak bardzo homofobiczne. Pewien przedstawiciel partii swojego imienia miał zażądać od rektora uczelni, w której wykłada profesor Pawłowicz, karnych sankcji, zawieszenia jej w jej funkcjach akademickich. I nie można tego epizodu zmarginalizować. Czy pamiętamy, jak w folwarcznej polskiej demokracji władza zareagowała na Uniwersytet Jagielloński w związku z osobą promotora pracy magisterskiej Pawła Zyzaka o panu Wałęsie? Jak straszono ten uniwersytet sankcjami w związku z tym, że promotor, profesor Andrzej Nowak, zaaprobował tę pracę? Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. To hasło nie tak dawnego systemu. Hasło, które dzisiaj zyskuje swoją ogromną popularność i które zyskuje zupełnie nowe narzędzia oddziaływania. To hasło systemu, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie nazwie przecież jednak inaczej jak systemem totalitarnym. Oprócz próby nacisku politycznego na władze uczelni pojawiła się inna kwestia. List otwarty grupy przedstawicieli świata nauki, pod którym podpisało się około 40 osób, potępiający zachowanie pani profesor. W tym liście można przeczytać, że profesor swoim akademickim statusem wspiera kłamstwa na temat osób homoseksualnych i transpłciowych. I tutaj mam bardzo poważny problem z odbiorem tego listu, sam będąc przedstawicielem świata akademickiego. W czym tkwi kłamstwo pani profesor? Jak rozumiem, zdaniem sygnatariuszy listu, kłamstwem jest sceptycyzm wobec faktycznej zmiany płci przez osobę, osobnika transseksualnego. Osławiona w tych dyskusjach osoba zasiadająca w polskim parlamencie zdaje się wszakże jednoznacznie potwierdzać prawdziwość tezy pani profesor. Przedstawiając się jako kobieta, jest przecież nadal ojcem swojego syna. O macierzyństwie natomiast, nawet pooperacyjnym, po zmianie płci, w przypadku tego człowieka nikt do tej pory nie słyszał. Jeśli ktoś przyjmuje, że istotą zmiany płci jest zmiana cech trzeciorzędnych czy drugorzędnych przy niemożności zmiany płci genetycznej i chromosomalnej, to oczywiście można taki pogląd tolerować, tak jak poglądy o alchemii, astrologii, kosmitach, ufolutkach i cały szereg jeszcze innych poglądów. Tylko czy to jest coś, co ociera się choćby o naukę, o prawdę naukową? Drugie kłamstwo, jak domniemywam, zarzucone przez sygnatariuszy listu pani profesor, dotyczy problemu homoseksualizmu. Autorzy listu dowodzą, że postawa ta nie jest anomalią, gdyż nie figuruje na listach chorób ani gremiów psychiatrycznych, ani Światowej Organizacji Zdrowia. Istotnie, skreślenie homoseksualizmu z wykazu chorób dokonało się w początku lat 70. ubiegłego wieku. Warto jednak zauważyć, że bezpośrednim powodem tej ingerencji w katalog chorób i w skreślenie homoseksualizmu był osławiony raport Kinseya z roku 1948. Raport, który przeprowadzony został w środowiskach gejów, przestępców odsiadujących wyroki za przestępstwa seksualne. Ponadto Kinsey płacił swoim respondentom. Ten raport uchodzi dzisiaj wręcz za wzorcowy przykład manipulacji i oszustwa w sferze nauki. Interesującą jest też zmiana statusu homoseksualizmu z zaburzenia na stan i skreślenia go z listy chorób przez Światową Organizację Zdrowia. To wtedy pierwszy raz w historii o skreśleniu czegoś z listy chorób zadecydowały nie badania naukowe, a referendum przeprowadzone wśród psychiatrów i psychologów.